radiowo-internetowe studium biblijne.
Przed mikrofonem Jerzy Olszówka, witam w niedzielne popołudnie i zapraszam do wysłuchania radiowo-internetowego studium biblijnego. Dzisiejszy wykład zatytułowany Zmartwychwstanie poprowadzi ksiądz profesor Piotr Łabuda. Okrutna męka i śmierć na drzewie krzyża nie kończą dziejów Jezusa Chrystusa. Święty Paweł w pierwszym liście do Koryntian zapisze: Chrystus umarł zgodnie z Pismem za nasze grzechy, został pogrzebany, zmartwychwstał trzeciego dnia zgodnie z Pismem. Nasze ostatnie spotkanie zakończyło spojrzenie na straszliwą śmierć Jezusa. Po tej śmierci nastąpił pogrzeb Jezusa.
Przekaz o pogrzebie Jezusa potwierdza prawdziwą śmierć Jezusa. Pogrzeb Jezusa opisują wszystkie Ewangelie. W zasadzie wszystkie te przekazy są ze sobą zgodne. Ewangeliści przekazują, że pogrzeb miał miejsce pod wieczór. Był to dzień przygotowania szabatu, czyli dzień, w którym Żydzi przygotowywali wszystko, czego w szabat nie wolno było robić. Święty Łukasz zapisze, że zapalono już pierwsze światła świątecznych świeczników. Zapalono menory. Józef z Arymatei poszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Piłat zaś, upewniwszy się, że Jezus już umarł, pozwolił wydać ciało. Józef zatem kupił płótno, zdjął ciało z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie wykutym w skale. Grób ten był nowy, w którym jeszcze nikt nie był pochowany. Przed wejściem do grobu zatoczono duży kamień. Kiedy Józef odszedł, przy grobie zostały jedynie kobiety, które obejrzały grób, w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa. Po powrocie zaś, zapisze ewangelista, przygotowały wonności i olejki i zachowały szabat zgodnie z przykazaniem. Ewangelia świętego Jana podaje również, że przy pogrzebie obecny był Nikodem, który przyniósł około 100 funtów mieszaniny mirry i aloesu. Święty Jan zapisze, że właśnie Nikodem wraz z Józefem zabrali ciało Jezusa, obwiązali je w płótna razem z wonnościami stosownie do żydowskiego sposobu grzebania.
Ewangelia Jana wspomina o żydowskim sposobie grzebania. W jaki sposób chowano zmarłych w czasach Jezusa?
W czasach Jezusa obowiązywał pewien rytuał pogrzebowy. Po zgonie, po śmierci, najbliżsi krewni zamykali zmarłemu oczy i usta oraz składali ostatni pocałunek. Ciało zmarłego należało obmyć. Można to było uczynić nawet w szabat. Prawo talmudyczne zezwala bowiem nawet w szabat czynić wszelkie posługi należne zmarłym, umyć ich i namaścić wonnościami. Ciało zmarłego zatem obmywano ciepłą wodą i namaszczano pachnącymi olejkami. Używano do tego zwykle mirry i aloesu. Oprócz namaszczania wkładano również do płótna, którym owijano zmarłego, aromatyczne zioła. Aromatyczne zioła składano także w grobowcu obok ciała. Namaszczano również sam grobowiec. Ciało zmarłego owijano w płótno, zaś na twarz kładziono chustę. Ręce i nogi obwiązywano opaskami. Tak owinięte ciało składano w izbie, najczęściej górnej, gdzie przybywali krewni i znajomi, aby pożegnać się ze zmarłym. Prawo nakazywało, aby pogrzeb odbył się jak najszybciej, najlepiej tego samego dnia. Zwyczajowo pogrzeb odbywał się około 8 godzin po zgonie. Ciało niesiono zwykle na marach. Nieśli je krewni i przyjaciele zmarłego. Dla spotęgowania atmosfery smutku najmowano płaczki i flecistów, którzy grali żałobne melodie. Według przepisów prawa talmudycznego nawet najbiedniejsi Izraelici winni na pogrzeb swoich bliskich wynająć przynajmniej jedną płaczkę i dwóch flecistów. Na znak żałoby ubierano czarne odzienie. Innym znakiem żałoby było okrycie głowy, golenie włosów, brody, chodzenie boso. Nad grobem zmarłego wygłaszane były nieraz mowy żałobne. Po powrocie z pogrzebu urządzano spotkanie dla uczestników, podczas którego spożywano, jak pisze księga Ozeasza, chleb płaczących czy też chleb żałoby.
Ewangelista Jan zapisze, iż pogrzeb Jezusa odbył się stosownie do żydowskiego sposobu grzebania. Czy zatem pogrzeb Jezusa odbył się z zachowaniem wszystkich powyższych żydowskich zwyczajów pogrzebowych?
Janowe wyrażenie stosownie do żydowskiego sposobu grzebania stwierdza, że grzebiący Jezusa wypełniali czynności pogrzebowe, jakie zwykło się wypełniać. Nie oznacza to jednak, że musieli wypełnić wszystkie wymienione czynności. Pogrzeb Jezusa, trzeba pamiętać, był pogrzebem pospiesznym. Można powiedzieć, że był to pogrzeb ze wszech miar niezwykły. Nade wszystko trzeba pamiętać, że ciało skazanego na karę śmierci przez ukrzyżowanie nie powinno być oddawane bliskim. Kara ukrzyżowania była jakby dwuczęściowa. Już sama śmierć na krzyżu była straszliwą karą. Po śmierci jednak ciało skazańca najczęściej nie mogło być uczczone, uszanowane przez pogrzeb. Ciało takie powinno być potajemnie w miejscu nikomu nieznanym pochowane. Pewnym jest, że ciało musiało być zdjęte z krzyża. Józef Flawiusz, historyk, zapisze, że Żydzi tak bardzo dbali o chowanie zmarłych, że nawet zwłoki ukrzyżowanych z wyroku sądu zdejmowano przed zachodem słońca i grzebano. Piłat zgodził się. Mimo wszystko zgodził się, by ciało Jezusa zostało złożone w grobie. Spełnił prośbę Józefa i wydał ciało Jezusa. Józef miał bardzo mało czasu na pochowanie ciała Pana. Nie było czasu, by wypełnić wszystkie nakazy przepisane przez prawo. Ciało Jezusa przygotowano do pogrzebu nie w domu, ale na miejscu kaźni, w ogrodzie, za miastem. Pamiętajmy, śmierć Jezusa dokonała się około godziny 15, a początek szabatu był już około 18. Józef zatem musiał ograniczyć się do tych najważniejszych czynności pogrzebowych.
Jak zatem w rzeczywistości wyglądał pogrzeb Jezusa?
Wydaje się, że pogrzeb Jezusa wyglądał nieco inaczej, niż chce tego tradycja. Józef, pamiętajmy, na wszystko miał niecałe 3 godziny. Po śmierci Jezusa Józef udał się do Piłata. Otrzymał zgodę na pogrzebanie ciała zmarłego skazańca. Pospiesznie musiał udać się, by zakupić stosowne płótno. Miał już miejsce stosowne do pochowania Jezusa, ale być może musiał zebrać kilka osób służby do pomocy. Być może musiał też iść po najbliższych Jezusa, którzy już odeszli, być może musieli odejść spod krzyża, wiedząc, że ciało ukrzyżowanego zostanie skrycie pochowane w niewiadomym miejscu. Następnie Józef przyszedł na Golgotę, nastąpiło zdjęcie ciała Jezusa z krzyża. Zapewne dla uszanowania zamknięto oczy, złożono pocałunek pokoju, pocałunek pożegnania. Wydaje się jednak, że nie dokonano obmycia i namaszczenia ciała. Milczą o tym wszystkie przekazy biblijne. Również na brak obmycia i namaszczenia wskazuje całun turyński. Dlaczego nie było obmycia i namaszczenia? Pamiętać trzeba, że na miejscu pogrzebu Jezusa nie było wody. Nie było tam źródeł. Nie było też naczyń raczej, by przynieść wody. Nie było też stosownego materiału do wytarcia zwłok. Woda służąca do obmycia winna być ciepła. Na Golgocie zaś nie było warunków, by tę wodę podgrzać. Poza tym obmywanie ciała winno odbywać się w miejscu ustronnym, w domu, nie na oczach ludzi. W ogrodzie Golgoty zaś nie było takiego miejsca. Zapewne także przy zmarłym, obok jego bliskich, byli także nieprzyjaźni mu świadkowie. Pamiętać także trzeba, że tradycja rabiniczna, zawarta później w Misznie, wręcz zabraniała obmywania zakrwawionego ciała. Krew, pisze Talmud, winna być pochowana razem z ciałem. Rabini uczyli, że zwłoki człowieka splamionego krwią nie mogły być obmywane. Zresztą tradycja ta jest utrzymywana po dziś dzień. Ciało Jezusa nie zostało obmyte, stąd też nie zostało również namaszczone. Ktoś powie, że ewangelista Jan zapisze, że Nikodem przyniósł około 100 funtów, czyli około 30 kg mieszaniny mirry z aloesem. Wonności te jednak nie służyły do namaszczania ciała, a jedynie do obłożenia ciała Jezusa. Niewiasty zaś, które obejrzały grób i w jaki sposób zostało złożone ciało Jezusa, które po powrocie do domu przygotowały wonności i olejki, a w pierwszy dzień tygodnia poszły, skoro świt, do grobu, niosąc przygotowane wonności, niewiasty tam poszły tam, aby namaścić grób, a nie ciało Jezusa. Namaszczano bowiem groby również. Za tym, że ciało Jezusa nie zostało namaszczone w czasie pogrzebu, przemawiają także tajemnicze słowa Jezusa zanotowane przez ewangelistów w kontekście namaszczenia w Betanii. Jezus mówi: wylewając ten olejek na moje ciało, na mój pogrzeb to uczyniła, zapisze Mateusz. A Marek: już naprzód namaściła moje ciało na pogrzeb.
Grób jednak nie kończy dziejów Jezusa. Można powiedzieć, iż staje się on początkiem wszystkiego. Dziwnym jest jednak, że Ewangelie milczą, nie kreślą relacji z wydarzenia zmartwychwstania.
Ewangelie szczegółowo przedstawiają poszczególne wydarzenia z życia Jezusa, szczególnie opis męki, śmierci i złożenia do grobu. Znamienne, że milczą na temat Jego zmartwychwstania. Mówiąc o zmartwychwstaniu, opisują jedynie wydarzenia, które mają miejsce już po tym niezwykłym wydarzeniu. Jednak i te informacje są krótkie, sprowadzają się do komunikatu, który podają posłańcy czy też sam Jezus. Znamienne jest, że także pusty grób jest wiadomością, że Pan zmartwychwstał. Nie ma jednak w Ewangeliach opisu samego zmartwychwstania. Znamienne, że dla autora Ewangelii według świętego Mateusza wydarzeniem następującym po śmierci Jezusa nie jest pogrzeb, a po nim zmartwychwstanie. Mateusz kreśli jakby inne wydarzenia, które pozostają w bezpośredniej łączności ze śmiercią Jezusa. Wydaje się, że Mateusz chce wyrazić teologiczne przekonanie, że końcowy akt życia Jezusa, odkupieńczy i zbawczy, jest równocześnie Jego triumfem nad śmiercią. Stąd też przedstawia kosmiczne znaki następujące bezpośrednio po śmierci Jezusa, niejako nie czekając na Jego zmartwychwstanie i odkrycie pustego grobu. Śmierć Jezusa jest natychmiastowym początkiem życia dla umarłych, których groby otwierają się, by mogli oni powstać z martwych. A zatem ze śmierci Jezusa powstaje życie. Zaskoczony tymi wszystkimi zdarzeniami, setnik rzymski daje świadectwo będące równocześnie głosem całej wspólnoty Kościoła. Woła on: prawdziwie ten był Synem Bożym. Kolejne wydarzenia, pogrzebanie Chrystusa, jak również ustawienie straży przy grobie, jak zapisze Mateusz, choć wydają się przynależeć do opisu wydarzeń na Golgocie, tak naprawdę łączą się ze zmartwychwstaniem Chrystusa.
Wydarzenia, które miały miejsce po zmartwychwstaniu, rozpoczyna opis kobiet, które udały się do grobu.
Tajemnica zmartwychwstania zostaje powierzona najpierw kobietom, które uwierzywszy przekazują ją uczniom. Być może, jak uważają niektórzy, Mateusz chce w ten sposób podkreślić i potwierdzić znaczenie kobiet we wspólnocie Kościoła Chrystusowego. Warto zwrócić uwagę, że obecność kobiet Mateusz zaznacza już wcześniej. Można odnieść wrażenie, że po ucieczce uczniów to właśnie one stają się najbliższymi uczestnikami Jezusowej męki, śmierci, pogrzebu, ale i zmartwychwstania. Do grobu kobiety przybywają o świcie, pierwszego dnia tygodnia. Mateuszowe określenie pory dnia jest wyraźnym nawiązaniem do starotestamentalnych tekstów, w których moment przezwyciężenia ciemności przez jasność budzącego się dnia jest czasem szczególnego działania Boga. Poranek i budzący się dzień, świt, jest dla autorów biblijnych momentem, kiedy noc zostaje pokonana przez światło słońca. Podobnie rzecz ma się z siłami zła, które zostają pokonane przez działanie Boga. Przybycie Marii Magdaleny i drugiej Marii do grobu wynikało z pragnienia namaszczenia grobu, jak również zapewne ze żydowskiego zwyczaju odwiedzania miejsca pochowania zmarłego przez 3 kolejne dni po pogrzebie. Przybywając do grobu, kobiety były pełne lęku i smutku. Trudno było się im pogodzić z myślą, że Jezus umarł. Wzmianka o trzęsieniu ziemi i pojawienie się anioła to znaki rozpoczynające objawienie. Przychodzący anioł uwalnia kobiety od lęku i rozpaczy. Czyni to, jak podkreśla Mateusz, odsuwając kamień. Pokazuje im pusty grób i budzi w nich radość i pokój. Pamiętać jednak należy, że opisane przez Mateusza odsunięcie kamienia nie jest opisem zmartwychwstania Chrystusa. Kamień nie był przecież przeszkodą dla powstającego z martwych Pana. Odsunięcie kamienia potrzebne natomiast było dla innych. Odsuwający kamień i ukazujący pusty grób anioł kieruje wzrok kobiet do miejsca, gdzie spoczywało ciało Jezusa. Mają się upewnić, że nie ma tam tego, który został zabity i w tym miejscu złożony. Zstępujący i odsuwający kamień grobowy anioł budzi w żołnierzach strach i przerażenie. Jednak w sercach kobiet wydarzenia te wywołują ogromną radość. O ile strażnicy stali się jakby martwi, to kobiety, zobaczywszy pusty grób, otwierają się na przesłanie, które anioł im pragnie przekazać. Na początku anioł nakazuje kobietom: nie bójcie się. W ten sposób rozprasza obawy, które mogły rodzić się w sercach kobiet. W centrum orędzia anioła stoi zapewnienie: tutaj go nie ma, zmartwychwstał. Stwierdzając, że Jezusa nie ma w grobie, anioł pokazuje pusty grób. Znak ten pozwala kobietom uwierzyć w niezwykłą wiadomość. Jezus, będąc Bogiem, swoją własną mocą powstał do życia. Zmartwychwstał. Odpowiedzią kobiet jest milcząca radość i ufność względem objawiającego się im boskiego posłańca. Anioł jednak wyznacza im konkretne zadanie. Mają udać się do pozostałych uczniów i przekazać im orędzie o zmartwychwstaniu mistrza. Uczniowie zaś mają się udać do Galilei, tam ujrzą i spotkają zmartwychwstałego. Spieszącym do uczniów kobietom w drodze objawia się sam Jezus. Pierwsze słowo Chrystusa do kobiet: radujcie się, potęguje ich radość i sprawia, że oddają mu pokłon. Gest ten oznacza hołd, oddanie i posłuszeństwo. Gest ten był wyrazem uwielbienia i miłości względem mistrza.
Ewangelista Mateusz zapisze, iż arcykapłani i starsi przekupili wystraszonych strażników, by ci rozpowiadali, iż uczniowie Jezusa przyszli w nocy i wykradli Jego ciało, gdy oni jeszcze spali.
Podczas gdy kobiety szły, aby przekazać radosne orędzie uczniom Chrystusa, żołnierze udali się do arcykapłanów, aby powiadomić ich o zaistniałej sytuacji. Mateusz, relacjonując przybycie żołnierzy do Najwyższej Rady, celowo podkreśla, że strażnicy powiadomili starszych Izraela o wszystkim, co się wydarzyło. Znamienne jest, że owi starsi przyjmują całe opowiadanie strażników i nie kwestionują niezwykłego znaku. Świadectwo to jednak nie prowadzi ich do wiary. Co więcej, wręczają żołnierzom odpowiednią sumę pieniędzy, nakazując im absurdalnie, aby zaświadczyli, że to apostołowie wykradli ciało zmartwychwstałego, gdy oni spali. W osobach kobiet i żołnierzy swój początek mają dwa orędzia. Jedno mówi o prawdziwym powstaniu zmartwych. Zostaje ono zaniesione do uczniów, którzy potem idą i głoszą je Izraelowi, a potem na cały świat. tego właśnie obawiali się już wcześniej Żydzi i właśnie dlatego postanowili pójść do Piłata, aby ten ustanowił straż. Drugim orędziem jest przewrotna wieść, która zawiera całkowicie odmienne przesłanie. Znamienne jest, że tak kobiety, jak i żołnierze byli świadkami tego samego wydarzenia. Tak one, jak i wartownicy pilnujący grobu, z polecenia Piłata, zobaczyli, co się stało. Kobiety przyjęły wszystko z wiarą. Żołnierze zaś stali się źródłem fałszu. Orędzie o pustym grobie Jezusa Chrystusa, który zmartwychwstał, stało się źródłem dwóch diametralnie odmiennych przesłań. Jednego związanego z radością i nadzieją i drugiego budzącego smutek. Mateusz niejako nie zostawia czytelnikowi dużego wyboru. Każdy bowiem, kto czyta i śledzi przebieg tych wydarzeń, musi stanąć po stronie prawdy i zdrowego rozsądku. Musi uwierzyć w zmartwychwstanie Jezusa. Prawdę tę głoszą kobiety, a potem i uczniowie, którzy doświadczyli tajemnicy zmartwychwstania Mistrza. Drugie orędzie wynika z nakazu żydowskich przywódców religijnych. Przekaz ten jest swoistą antyewangelią, która rozniosła się i trwa wśród Żydów.
Przekaz o zmartwychwstaniu Chrystusa osiąga swoją kulminację w ostatnim poleceniu, jakie Jezus udziela swoim uczniom w Galilei. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Całe dzieło Mateusza zmierza niejako do spotkania i posłania uczniów w Galilei. Miejscem spotkania ze zmartwychwstałym mistrzem jest bliżej nieokreślona góra. Późniejsza tradycja chrześcijańska górę tę identyfikowała z galilejską górą Tabor, inni patrzyli na górę błogosławieństw. Autor Ewangelii Mateusza nie był zainteresowany jednak dokładnym wskazaniem i określeniem tej góry. Być może chciał jedynie nawiązać do góry Synaj. Dla Mateusza najważniejszym jest to, że uczniowie na górze, a zatem w biblijnym miejscu, gdzie zwyczajowo objawiał się Bóg, oni na górze mogą spotkać Zmartwychwstałego. Jezus przychodzi do uczniów, aby udzielić im ostatniego umocnienia i pouczenia. Tylko bowiem Bóg może uwolnić człowieka od lęku, niemocy, tylko On może dać człowiekowi prawdziwą siłę. Pierwsze słowa Jezusa Zmartwychwstałego, wypowiedziane do uczniów, potwierdzają Jego niezwykłą królewską władzę. Jezus mówi: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Jezus bowiem przez zmartwychwstanie został wywyższony i ustanowiony Panem nieba i ziemi. Ma wszelką i niczym nieograniczoną władzę nad całym wszechświatem. Mocą tej władzy posyła uczniów, aby wyruszali w drogę, by czynili uczniami wszystkie narody, by udzielali chrztu i by ich wszystkich nauczali.
Dzisiejszy wykład pod tytułem Zmartwychwstanie poprowadził ksiądz profesor Piotr Łabuda. Na zakończenie tradycyjnie pytanie konkursowe. Kto jako pierwszy zobaczył pusty grób? Odpowiedzi na pytania prosimy kierować pod adres mailowy studium@gost.pl lub pocztą tradycyjną Studium Biblijne, Plac Katedralny 1, 33 100 Tarnów. Nagrodami w tym konkursie są książki ufundowane przez wydawnictwo Biblos. Wszystkich zapraszamy na stronę internetową studium.tarnów.gost.pl. Tu znajdziecie Państwo zakładkę Studium Biblijne i wykłady oraz Lectio Divina. Zapraszamy do zapisywania się na wykłady radiowo-internetowego Studium Biblijnego. Wszystkie zapisane osoby oraz wszyscy uczestnicy w konkursach będą mogli otrzymać na zakończenie studium pamiątkowe certyfikaty. A główną nagrodą w naszym konkursie jest udział w pielgrzymce do Ziemi Świętej. Udział w konkursie będą brały te osoby, które będą przesyłamy na nasz adres prawidłowe odpowiedzi. Losowanie nagrody podczas ostatniego spotkania w czerwcu. Nagrodę ufundowało Biuro Pielgrzymkowe Trinity, które od lat pielgrzymuje z naszymi diecezjanami po Ziemi Świętej. Więcej informacji na stronach internetowych naszego studium. Zapraszamy na Pielgrzymi Szlak.
Radiowo-internetowe Studium Biblijne. W każdą niedzielę o 14.30, powtórka w poniedziałek po 20.00 oraz w internecie na stronie diecezji tarnowskiej.